Witam serdecznie, z tej strony Damian Stelmach. Chciałbym Was dzisiaj zaprosić do wspólnej zabawy z konsolą Windows, w której to poznamy bardzo przydatne narzędzia związane z zarządzaniem połączeniami sieciowymi. Część z nich stanowić będzie swoistą kompilację poleceń, które już poznaliśmy, chociażby przy okazji omawiania poszczególnych warstw modeli sieciowych. Część natomiast będą to całkowicie nowe polecenia, które powinny znaleźć się w arsenale każdego admina. Konsola już odpalona, nie każmy jej zatem czekać. Zacznijmy od najbardziej popularnego i znanego polecenia, a mianowicie ipconfig. Ipconfig jak ipconfig, nic szalonego, nic niezwykłego. Wyświetla nam po prostu konfigurację ustawień IP na aktywnych interfejsach sieciowych. W wyniku wykonania tego polecenia zostają wyświetlone informacje o adresach IP, zarówno w wersji 4, jak i 6, masce podsieci, no i adresie bramy, jeśli oczywiście został skonfigurowany. Jest to podstawowe polecenie służące do sprawdzania poprawności konfiguracji IP i z pewnością wielu z Was używa go bardzo często. Nie wszyscy jednak pewnie wiedzą, że polecenie to daje większe możliwości niż tylko wyświetlanie konfiguracji. Wywołajmy sobie pomoc dla tego polecenia, ok, no i zobaczmy co tu mamy. Pierwsza dostępna opcja to All. Wyświetla ona zaawansowane informacje dotyczące połączenia sieciowego, ale również informacje dodatkowe, takie jak chociażby nazwę naszego komputera. Wynik polecenia pozwala również odczytać adres MAC karty sieciowej, informacje o tym, że adres IP został uzyskany dynamicznie, czyli poprzez usługę DHCP. Odczytać możemy, kiedy taki adres został przydzielony, na jak długo, no i z jakiego serwera. Dodatkowo mamy tutaj informacje o adresie IP serwera DNS obsługującego naszą maszynę. Tyle ipconfig all. Zobaczmy, co tam jeszcze mamy. Weźmy chociażby opcję release. Pozwala ona zwolnić dzierżawiony adres, dzięki czemu powraca on do puli adresów skonfigurowanej na serwerze DHCP. Wykonanie tego polecenia spowoduje, że nasz komputer nie będzie miał przypisanego poprawnego adresu IP. Dlatego jeśli chcecie ponownie uzyskać poprawny adres, należy wykonać polecenie ipconfig z parametrem renew. Polecenie to wymusi na systemie ponowną komunikację z serwerem DHCP i uzyskanie nowego adresu IP. Wykonanie tych poleceń bez informacji, jakiej karty sieciowej mają dotyczyć, spowoduje zwolnienie i ponowne uzyskanie adresu na wszystkich aktywnych kartach sieciowych komputera. Jeśli macie dwie karty, a adres chcielibyście odnowić tylko na jednej, to po wpisaniu polecenia należy podać nazwę tego połączenia, którego ma dotyczyć. Dokładnie tak jak na ekranie. Dodam jeszcze z nauczycielskiego obowiązku, że opcje Release oraz Renew działać mogą zarówno dla protokołu IPv4, jak i dla protokołu IPv6. Kolejna ciekawa opcja to ipconfig/display DNS. Jest to bufor, cache, który przechowuje rozwiązane nazwy klienta DNS. Brzmi dość tajemniczo, ale już wyjaśniamy o co chodzi. Jak widzicie, na moim komputerze wykonanie tego polecenia nie wyświetliło nic wartościowego. Wystarczy jednak, że uruchomię przeglądarkę, wejdę na pierwszą lepszą stronę, a wówczas to polecenie zwróci znacznie więcej. To co tutaj znajdziemy, to są zapisane w pamięci podręcznej klienta DNS rekordy. Jeśli raz wejdziemy na jakąś stronę www, czy skorzystamy z innej usługi sieciowej, która wykorzystuje DNS, to dane, które otrzyma nasz klient od serwera DNS, zostaną tutaj zapisane. Kiedy kolejny raz będziemy chcieli wejść na daną stronę, to nasz komputer nie będzie już zwracał się do serwera DNS o zamianę nazwy na adres IP, tylko sprawdzi swoją pamięć podręczną, w której te informacje będą zapisane. Bufor klienta DNS czyszczony jest za każdym razem, kiedy restartujemy komputer. Można wykonać takie czyszczenie również samodzielnie, wprowadzając polecenie ipconfig/flushdns. Ostatnia ciekawa opcja polecenia ipconfig dotyczy serwerów DNS. Jest to opcja register DNS. Przydatna jest wówczas, kiedy nasz komputer zmienił adres IP na inny, a ten adres chcielibyśmy zarejestrować w bazie serwera DNS. Skonfigurowany odpowiednio serwer DHCP może to zrobić za nas, ale w razie jakichkolwiek kłopotów można wykonać takie zadanie samodzielnie, korzystając właśnie z tej opcji. Szerzej o tym poleceniu będziemy mówić przy okazji konfiguracji serwerów DNS w ramach kursu Windows Server. Tyle ipconfig. Czas na polecenie ping. Ping jest programem służącym do diagnozowania połączenia z innymi hostami, czy to w sieci lokalnej, czy rozległej. Po podaniu adresu IP, czy też nazwy domenowej hosta, program wysyła i odbiera 4 pakiety danych z tak zwanymi żądaniami echo. Jeśli połączenie działa właściwie, tak jak teraz, to znaczy, że nasz komputer może komunikować się z hostem, który na pinga odpowiedział. Ciekawych opcji dodatkowych w tym poleceniu moim zdaniem nie ma, te które są dostępne raczej nie przydadzą się zwykłemu zjadaczowi chleba. Wartym uwagi może być jednak parametr T, który zamiast domyślnych 4 pakietów wysyła żądania echo do momentu ręcznego przerwania tego procesu. Działanie programu możemy przerwać poprzez wciśnięcie kombinacji klawiszy Ctrl plus C. Jeśli z kolei chcielibyśmy, aby nasz test był kontynuowany, ale chcemy na przykład od czasu do czasu zobaczyć jego statystyki, możemy użyć kombinacji Ctrl plus Break, wówczas wyświetlane są statystyki po danej porcji pakietów, a samo pingowanie trwa nadal. Program Ping ma jeszcze jedną ciekawą właściwość. Można za jego pomocą sprawdzić adres IP nazwy domenowej. To jest chyba najprostszy sposób na sprawdzenie, na jakim IP działa serwer hostujący na przykład daną stronę internetową. Program Ping niestety nie sprawdza się zawsze, we wszystkich sytuacjach. Bywa niekiedy, że administrator danej sieci wyłączył na swoich urządzeniach możliwość komunikacji poprzez program Ping. Zwyczajnie na zaporze sieciowej zablokował protokół ICMP, tak aby nie narażać swojej sieci na ataki np. typu Ping of Death. Wówczas pomimo poprawnego połączenia program Ping nie odbierze pakietów testowych. Pozostają wówczas inne metody testowania połączenia, np. wysyłanie odpowiedniego zapytania do serwera poprzez inny protokół. Z tej samej rodziny wywodzi się kolejne ważne polecenie, a mianowicie tracert. Składnia tego polecenia jest podobna do pinga, to znaczy po samym poleceniu podajemy adres domenowy lub adres IP hosta docelowego i działamy. Tracert to narzędzie, które pozwala na testowanie trasy od naszego komputera do hosta docelowego. Przydaje się, kiedy chcemy sprawdzić, czy na trasie przesyłania pakietów wszystkie routery i łącza działają prawidłowo. Również w tym poleceniu trudno doszukiwać się ciekawych czy zaawansowanych opcji. Jak widzicie, sama ich lista nie jest imponująca, dlatego nie tracąc czasu, idźmy po prostu dalej. A dalej mamy trzecie dziecko z tej samej rodziny. Dziecko najbardziej dojrzałe i posiadające największe zdolności. Dzieckiem tym jest mianowicie polecenie Path Ping. Składnia tego polecenia jest dokładnie taka sama, jak w przypadku dwóch jego braci. Głównym zadaniem natomiast jest obliczanie strat pakietów przez poszczególne routery na trasie od hosta źródłowego do docelowego. Program najpierw wyświetla wszystkie routery na trasie, następnie oblicza procent utraconych pakietów. Stosowany jest przez administratorów, kiedy ci chcą ocenić, które łącza oraz routery na trasie generują największe straty. Pomimo tego, że ja pokazuję Wam działanie poleceń Ping, Tracert oraz PathPing na przykładzie odległych hostów, w naszym przypadku są to serwery hostujące strony www, stosowane są one najczęściej przez administratorów dużych sieci, gdzie pracuje wiele routerów, właśnie do diagnozowania i odnajdywania wąskich gardeł czy najsłabszych ogniw w sieci. Następnym przydatnym sieciowcowi poleceniem będzie ARP. ARP to protokół sieciowy, którego głównym zadaniem jest konwersja, a właściwie mapowanie adresów logicznych, czyli adresów IP, na fizyczne adresy, czyli adresy MAC. Upraszczając, chodzi o to, aby komputer wiedział, jaki jest fizyczny adres urządzenia sieciowego o podanym, znanym adresie IP. Owe odwzorowanie to właśnie funkcja protokołu sieciowego ARP, a każda taka operacja pozostawia ślad w postaci wpisu w tablicy ARP komputera. Wyświetlimy ją sobie, stosując polecenie ARP z parametrem A. Wpisów w tablicy ARP będzie tym więcej, im więcej jest urządzeń w sieci lokalnej, z którymi komunikował się nasz komputer. Najczęściej rekordy do tablicy ARP dopisywane są automatycznie, to znaczy sam system operacyjny i protokół ARP taki rekord dopiszą. Istnieje jednak możliwość ręcznego dodawania wpisów do tablicy. Załóżmy, że chcę do tablicy dodać wpis informujący o tym, że urządzenie o adresie 10.02.200 ma adres MAC AA:BB:CC:DD:EE:FF. Wówczas wprowadzamy polecenie z parametrem S, po którym podajemy adres IP, następnie adres MAC. Ok, zobaczmy, czy wpis został dodany. Jest, widać to tutaj. Jaki jest cel ręcznego dopisywania adresów? Bardzo prosty i oczywisty. Jeśli komputer będzie miał już wpis w tablicy ARP, nie będzie musiał wysyłać zapytań do innych komputerów w sieci, aby uzyskać informacje o tym adresie. Ograniczany jest wówczas ruch w sieci związany z rozgłaszaniem ARP. Jeszcze jedna istotna informacja. Stosując polecenie ARP z parametrem D, usuniecie wszystkie wpisy z tablicy ARP komputera. Ostatnim omawianym w tej grupie poleceniem będzie NETSTA, które to w ogólnym rozumieniu służy do sprawdzania aktywnych połączeń sieciowych związanych z protokołem TCP/IP. Jak widzicie u mnie, nie jest aktywne żadne połączenie. Wystarczy jednak, że uruchomię przeglądarkę i od razu pojawiają się jakieś informacje. Odczytać z nich można, jaki protokół transportowy został wykorzystany do komunikacji. Podany jest tutaj również adres IP mojego komputera wraz z numerem portu, na jakim oczekuję odpowiedzi od serwera, a także adres IP serwera oraz status połączenia. Dzięki tym statystykom możemy sprawdzić, czy żadne podejrzane programy czy usługi nie wysyłają jakichś danych do nieznajomych serwerów, czy po prostu żaden podejrzany proces nie łączy się z siecią i naszych danych nie przekazuje dalej. W necie znajdziecie stronkę, która pozwala zweryfikować, do kogo należy adres IP czy też domena internetowa, z którą jesteście połączeni. Wystarczy skopiować odpowiednią informację z konsoli, wkleić formularz na stronie i po chwili mamy pełne informacje dotyczące adresu IP. Jak widać, ten konkretny adres należy do Microsoftu. To znaczy, że mogę być spokojny. Chociaż czy aby na pewno? No nic, idźmy dalej. Netstat pozwala nam również na sprawdzanie statystyk naszego połączenia sieciowego. Wykonanie polecenia z parametrem E wyświetla statystyki wysyłanych i odebranych pakietów. Bardziej szczegółowe informacje o ilości przesłanych danych wyświetlimy używając parametru S. Mamy wówczas dostęp do szczegółowych danych statystycznych z podziałem na poszczególne protokoły. Netstat ma jeszcze jedną ciekawą funkcję, a mianowicie pozwala wyświetlić tablicę routingu naszego komputera. Wykorzystamy do tego parametr R. Jeśli chcielibyście się dowiedzieć więcej o tablicach routingu, a nie widzieliście jeszcze 5. odcinka z sieci, to odsyłam Was właśnie do niego. Dowiecie się wówczas, czym jest routing oraz wspomniane tablice routingu. Wiemy już, jak sprawdzić adres IP komputera, jak testować połączenie, badać trasy oraz wyświetlać statystyki. Czas zatem dowiedzieć się, jak konfigurować połączenie sieciowe z poziomu wiersza poleceń, czyli jak nadawać adresy IP. Służy do tego program NetSH, który uruchamiany jest tym samym poleceniem. Zacznijmy od wyświetlenia listy dostępnych połączeń sieciowych. Wykorzystamy do tego polecenie Interface – Show Interface. Widzimy, że interfejs sieciowy ma przydzieloną określoną nazwę. Widać to też tutaj w panelu sterowania. Ta nazwa potrzebna nam będzie, aby prawidłowo przydzielić adres IP do konkretnego interfejsu sieciowego, czyli do konkretnej karty. Ta nazwa tutaj moim zdaniem jest zbyt długa i niezbyt intuicyjna, dlatego ją zmienimy. Składnia polecenia do zmiany nazwy jest następująca. Interface set interface. Name podajemy w cudzysłowie pełną nazwę z polskimi znakami. I teraz po spacji new name i w cudzysłowie nowa nazwa. OK. Jak widać i tutaj nazwa została zmieniona. Teraz będzie nieco łatwiej, jeśli chodzi o zarządzanie tym interfejsem. Korzystając z odpowiedniej składni, przypiszemy konkretny adres IP dla naszej karty. Zacznijmy od interface, następnie wpisujemy IP set address name, w cudzysłowie podajemy nazwę karty sieciowej, OK. Dalej wpisujemy static, co oznacza, że chcemy statycznie, czyli ręcznie przypisać adres, no i odpowiednie parametry, czyli adres IP, maska oraz adres bramy. OK, gotowe. Teraz jeszcze przypiszemy sobie adres serwera DNS. Interface IP set DNS, nazwa połączenia, static, no i adres IP. OK, gotowe. Sprawdźmy teraz konfigurację. Można to zrobić albo wychodząc z programu NetSH i wpisać po prostu ipconfig, albo w samym programie wprowadzić polecenie interface IP show config name, nazwa interfejsu, no i konfiguracja wyświetlona. Jak widzicie, wszystko zgodnie z planem. Teraz zobaczmy, jak zmienić konfigurację tak, aby komputer otrzymywał adres IP w sposób dynamiczny, czyli dzięki usłudze DHCP. Wprowadzamy polecenie interface IP set address, nazwa połączenia i po spacji DHCP. Gotowe. To załatwiło nam sprawę uzyskiwania dynamicznie adresu IP, maski oraz bramy. Pozostał nam jeszcze adres serwera DNS, który dalej mamy statyczny. Aby również tę konfigurację przedstawić na uzyskiwanie dynamiczne, wykonajmy polecenie interface IP set DNS, nazwa połączenia i DHCP. Gotowe. A tak przedstawia się finalnie nasza konfiguracja. Skoro już wiemy, jak konfigurować adresację IP i testować połączenie sieciowe, zobaczmy, jak za pomocą odpowiednich poleceń udostępnić w sieci lokalnej foldery i katalogi. Do tego zadania przygotowałem dwie maszyny z tym samym systemem i adresacją pozwalającą na ich wzajemną komunikację. Na jednej z nich utworzymy sobie katalog, który udostępnimy w sieci, a na drugiej z kolei pokażemy, jak za pomocą poleceń zmapować ten katalog, tak aby był widoczny dla użytkowników jako jeden z dysków. Zacznijmy od utworzenia na dysku C katalogu o nazwie dane. Zanim zaczniemy udostępnianie, utwórzmy sobie jeszcze użytkownika, którego login i hasło przydadzą nam się do korzystania z udostępnionego zasobu. Dodam jeszcze przy tym poleceniu opcję, która pozwoli ustawić konto w taki sposób, aby nie była potrzebna zmiana hasła przy logowaniu. Zrobione. No to udostępniamy. Użyjemy do tego polecenia netshare. Teraz podajemy nazwę, pod którą zasób będzie widoczny. Ja tutaj wpiszę po prostu dane, Wy natomiast możecie wpisać cokolwiek innego. Teraz znak równości, no i podajemy ścieżkę do katalogu, który chcemy udostępnić. U mnie będzie to c:\dane. To jeszcze nie koniec. Teraz musimy nadać jeszcze uprawnienia. /grant:\nazwa użytkownika, no i po przecinku uprawnienie do odczytu. OK, chciałbym jeszcze, aby istniała możliwość zapisu do tego katalogu, dlatego jeszcze raz podaję /grant, nazwę usera, no i uprawnienie. Wykonujemy polecenie i wygląda na to, że wszystko jest OK, ale dla pewności sprawdźmy to w interfejsie graficznym. No jak widzicie, wszystko jest tak, jak ma być. W W konsoli można sprawdzić, jakie mamy udostępnione zasoby, wprowadzając po prostu polecenie netshare. No to teraz przechodzimy do drugiego komputera, na którym to zmapujemy sobie udostępniony wcześniej na pierwszym komputerze zasób. Konsola w trybie administratora uruchomiona, no to lecimy. Użyjemy do tego polecenia netuse. Teraz wskazujemy, pod jaką literą ma zostać zmapowany dysk, ja sobie dam X, no i podajemy ścieżkę sieciową do udostępnionego zasobu. U mnie to będzie 2 razy backslash, stacja 2, backslash dane. Zamiast nazwy komputera możecie również użyć adresu IP. Dodajmy sobie jeszcze parametr user, gdzie dopiszemy użytkownika dane, którego utworzyliśmy wcześniej, wraz z hasłem. OK. No to teraz jeszcze restart komputera. No i po ponownym uruchomieniu udostępniony katalog mamy już zmapowany. Aby z niego korzystać, podajmy jeszcze raz hasło użytkownika dane i gotowe. To już prawie koniec na dzisiaj. Zanim jednak definitywnie zakończymy odcinek, zobaczmy jeszcze, jak z poziomu konsoli usunąć zmapowany zasób z komputera. Użyjemy do tego polecenia netuse, podajemy literę, pod jaką zasób jest zmapowany, oraz parametr delete. Na koniec wracamy jeszcze do komputera, na którym mamy udostępniony katalog, aby zobaczyć, jak zdjąć to udostępnienie. Wpisujemy netshare, podajemy nazwę udostępnionego katalogu oraz parametr delete. Jeśli pojawi się taki komunikat, potwierdzamy jeszcze chęć zniesienia udostępniania i gotowe. Jak widać, dany zasób nie jest już udostępniany. W taki oto sposób dotarliśmy do końca dzisiejszego, nieco krótszego niż zazwyczaj odcinka. Zachęcam Was do używania konsoli, bo jak widzicie, pozwala ona na łatwe i szybkie wykonywanie codziennych operacji w systemie. Nie jest ona taka straszna, wystarczy trochę potrenować. Na dziś to już wszystko, do usłyszenia w kolejnych produkcjach. Pozdrawiam serdecznie.